Laurynas Wajczunas, prezes zarządu w Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego, jest naszym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie prezesie, po 2 miesiącach wojny, na jakim etapie właściwie jej jesteśmy?
Jesteśmy w bardzo kluczowym momencie, ponieważ jesteśmy trochę już zmęczeni tą wojną i to samo jest w Ukrainie i w wielu innych krajach Zachodu. Trzeba utrzymywać tą intensywność naszych działań na rzecz Ukrainy. I to wizyta sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych i również sekretarza obrony w Ukrainie jest też taką próbą też podtrzymywania tego zainteresowania i tego zaangażowania. Bo Ukraina jest w krytycznym momencie, bo rosyjska strona też się zastanawia, jak przełamać tę wojnę. Można powiedzieć, że pewne cele nie zostały osiągnięte, jeśli definiujemy je jako całkowite zajęcie Ukrainy. Więc Rosja też potrzebuje przemyśleć swój plan i swój atak na Ukrainę. I to może spowodować, że dojdziemy do takiego etapu, kiedy tą operację specjalną, z której na razie się śmiejemy, która się przekształci na otwartą wojnę i przekształci się na taką wojnę, która będzie wymagała całkowitej mobilizacji ze strony Rosji. Właśnie w tym krytycznym momencie, jak już ta perspektywa jest coraz bliższa i to możemy odczytywać w doniesieniach i przeciekach z Kremla, to tak naprawdę w tym momencie kluczowe jest nasze szybkie reagowanie, to znaczy szybkie reagowanie, silne i mocne reagowanie, pomimo tego zmęczenia po 2 miesiącach, abyśmy dostarczali tą broń, która jest potrzebna dla Ukrainy. Więc na pewno się szykuje krytyczny atak, ponieważ ta sytuacja, jak teraz jest niekorzystna, nawet nie możemy dojść do żadnych negocjacji. Z jednej strony Ukraina na pewno nic nie przegrała, można powiedzieć, że w jakimś sensie też wygrywa wizerunkowo, wojskowo też pokazuje, że wojsko jest silne. Rosja nie osiągnęła żadnych celów, więc to też dla niej, dla takiego wielkiego mocarstwa, jak ona sama siebie widzi, może my tak tego nie widzimy już, natomiast dla niej też nie ma takiej alternatywy, ona nie może się zatrzymać w tym momencie, więc musi się pokazać, bo ani Mariupol nie jest do końca wzięty, ani Donbas nie jest do końca wzięty, tylko parę miast większych, które zostały zajęte przez Rosję, więc to jesteśmy na takim etapie, takim zawieszeniu, więc dlatego ten etap jest tak krytyczny i tak krytyczna jest długoterminowa i bardzo mocne, długoterminowe, co miałem na myśli, mocne wsparcie w tej chwili, takie, które pozwoli Ukrainie na długoterminową walkę z rosyjską agresją.
A skoro jesteśmy w takim krytycznym momencie wojny Rosji z Ukrainą, to czy jest szansa na jakikolwiek pokój, na jakiekolwiek rozmowy pokojowe pomiędzy Ukrainą a Rosją? To, co wydarzyło się w Buczy, to, co dzieje się w Mariupolu, brak korytarzy humanitarnych, czy jest jeszcze możliwy pokój?
Rozmowy na pewno trwają, może nie trwają bezpośrednio takie na wysokim szczeblu i takim w świetle mediów pomiędzy Rosją a Ukrainą, natomiast jest pomimo wszystko światowa presja na Rosję, by tą wojnę w jakimś sposób zakończyć, czy po prostu wprowadzić jakiś rozejm. Dzisiaj w Moskwie odwiedza sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarz Gutierrez. To są próby, aby doprowadzić po prostu do zmniejszenia ludzkiego cierpienia w Ukrainie, o czym mówimy, no to najłatwiejszy sposób, aby to zrobić, jest właśnie poprzez otwieranie korytarzy humanitarnych, aby wyzwolić tych cywilów, którzy są tam uwięzieni właśnie w tych strefach walk. Natomiast jeśli chodzi o jakiś taki długoterminowy rozejm, to co już wspomniałem, ze względu na to, że nie ma żadnego przełomu z jednej ani z drugiej strony, trudno sobie wyobrazić, że takie negocjacje miałyby jakiś sens taki strategiczny i długoterminowy. Tak, aby zmniejszyć cierpienie ludzkie, aby ratować tych zwykłych mieszkańców, niewojskowych Ukrainy. Od tego cierpienie to jest na pewno priorytet dla wielu organizacji, dla całego państwa ukraińskiego. Natomiast jeśli rozmawiamy o jakimś takim dłuższym, jakimś szerszym, takim trwalszym pokoju czy rozejmie, to w tym momencie nie ma żadnych wskazówek, aby to było możliwe. Tym bardziej, o czym pani wspomniała, no to po takich zbrodniach, które są w tym momencie badane, tak jak w Buczy, trudno sobie wyobrazić, że ukraińska strona mogłaby pójść na coś takiego.
A już słyszymy o kolejnych zbrodniach, o rosyjskich polskich najeźdźcach, którzy stworzyli w okupowanym Wołoczańsku obóz koncentracyjny, w którym torturują mieszkańców, tak przynajmniej przekazała Sky News. Czy mogą być jeszcze krwawsze obrazy, czy możemy się spodziewać po tym wszystkim ze strony Rosjan?
Sytuacja z obozami takimi koncentracyjnymi nie jest, jest żadną nowością. To jest coś, co się dzieje od 2014 roku i teraz zacytuję autora, którego za parę miesięcy wydamy w Polsce, też Stanisława Sejewa, który właśnie jako dziennikarz w Doniecku w 2016 roku trafił do takiego specjalnego więzienia, do takiego obozu koncentracyjnego stworzonego absolutnie poza prawem w Doniecku, w tym momencie okupowanym przez separatystów tak zwanych, przy wsparciu Rosji. I tam były torturowane osoby, które przyznawały się do swojej ukraińskiej tożsamości i tak dalej. Więc były torturowane w okrutny sposób. O tym powstało kilka raportów różnie europejskich, ukraińskich, więc to jest dokumentowane, więc dlatego może ja tak spokojnie reaguję na te kolejne doniesienia i właśnie o takich obozach, ponieważ jest to praktyka stosowana przeciwko ludziom, którzy się nie zgadzają z polityką właśnie władz separatystycznych, a przez to też z władzami rosyjskimi. Więc czy to są separatyści, czy Rosjanie, na pewno tego wyjdzie o wiele więcej. Na pewno o tych wszystkich okrucieństwach dowiemy się z kolejnymi dniami, jak ta wojna się toczy. Docierają do nas doniesienia z kolejnych okupowanych terenów i terytoriów.
A czy europejskie sankcje na dłuższy czas mogą być skuteczne? Czy ten cel klasyczny, osłabienie Rosji, by nie miała siły, by ta eskalacja nie rozszerzała się na inne kraje europejskie?
Na pewno taka eskalacja, jaka jest w Ukrainie, na dłuższą metę nie jest możliwa w krajach NATO. To na pewno te sankcje mają taki wpływ przez to, że osłabiają Rosję technologicznie. Jak wiemy, pomimo różnych sankcji Rosja miała do tej pory jakąś współpracę właśnie w zakresie militarnym, takim nie bezpośrednim z krajami Europy Zachodniej i z innymi krajami na świecie. Więc te wszystkie sankcje na pewno ograniczają możliwości szybkiego rozwoju technologicznego Rosji, właśnie wojskowości rosyjskiej. I to jest może jednym z kluczy. To nie jest właśnie główny cel. Głównym celem byłoby po prostu zatrzymanie wojny w Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o sprawczość i sprawność wojsk rosyjskich, to te sankcje na pewno mają taki wpływ przez to, że ograniczają możliwość nabywania różnych technologii potrzebnych dla przemysłu. Oczywiście Rosja może i pozostanie taką siłą destabilizującą na cały region i cały świat przez to, że będzie miało zasoby. Te zasoby naprawdę trudno jest ograniczyć przez to, że Rosja jest tak wielkim krajem i ma też swoje zasoby wewnętrzne, naturalne, które też w tym momencie, kiedy już sankcje zaczynają działać, to też Rosja po części korzysta z swoich wewnętrznych zasobów, aby dalej podtrzymywać ten cały wysiłek wojenny, wojskowy, ten cały atak. Więc na pewno Rosja będzie taką siłą właśnie upadającą, destabilizującą cały świat. Natomiast zagrożenie dla NATO, dla krajów wschodniej flanki NATO w dłuższym terminie będzie malało, więc to ryzyko na pewno te sankcje pomagają wycinać. I teraz już rozmawiamy przecież o kolejnym pakiecie, o szóstym pakiecie sankcji, więc to też jeszcze po raz kolejny uderzy w Rosję. Zobaczymy, ile to Rosji czasu zajmie przekierować tę swoją całą gospodarkę na pozostały świat. I tu też musimy o tym powiedzieć, że i pamiętać, nawet podejmując zwykłe wybory takie zakupowe, czy myśląc o gospodarce i chcą wspierać Ukrainę, też musimy pamiętać, że Rosja jest objęta tylko sankcjami zachodniego świata, tak zwanego, to znaczy Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, krajów takich jak Australia, Japonia czy Korea Południowa. Natomiast pozostały świat, i to jest większość tego naszego świata, utrzymuje relacje handlowe z Rosją, więc te sankcje też są dziurawe. Ale jeśli wracając do tego kluczowego, czego pani zaczęło, jeśli rozmawiamy o zdolności militarne Rosji, to na pewno z powodu sankcji te zdolności militarne Rosji na pewno będą słabsze w przyszłości.
A czy zastąpienie Putina cokolwiek by dało? Czy jest szansa może na obalenie Putina i odwrócenie tego losu?
Bardzo, bardzo byśmy chcieli, aby rozwiązanie mogło być takie proste. Na pewno usunięcie Putina byłoby szokiem dla rosyjskiej klasy politycznej, dla rosyjskiej elity, przez to, że ten człowiek zajmuje to samo, podobne stanowisko, powiedzmy z krótką przerwą, przez 22 lata, więc to byłoby naturalne w każdym kraju, że po takim długim...
Dłużej niż Breżniew, przypomnijmy.
Tak, dłużej niż też wielu innych liderów, tak. Natomiast to byłoby na pewno jakimś szokiem dla społeczeństwa.
No ale pytanie, czy realne, panie prezesie?
Ale jeśli chodzi o, czy to jest realne, to na pewno jakiejś perspektywy to jest nie do wykluczenia, natomiast realny wpływ na politykę Rosji, ja byłbym bardzo ostrożny, nawet też wracając do tych przecieków i tych informacji, które do nas docierają, do opinii publicznej i nawet do środowisk eksperckich z Rosji. W Rosji też elita nie jest zjednoczona i w tym momencie porażka wojsk i armii rosyjskiej też powoduje, że pewna część tej elity jest niezadowolona z Putina, tylko to nie znaczy, że ta część, która jest niezadowolona z Putina, jest bardziej pokojowo nastawiona. Może tak być ku naszemu zaskoczeniu, że ta strona, która by w jakimś sensie pomogła czy odsunęła Putina, może się okazać jeszcze bardziej twardogłowa i bardziej chętna do bezpośredniej konfrontacji, nie tylko już z Ukrainą, a z pozostałym światem zachodnim. Więc jeśli chodzi o, czy to jest realne, czy nie, ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast mam taką świadomość, którą chcę też przekazać, że alternatywa nie może być bardzo rozczarowująca.
A czy sami Rosjanie mogliby obalić władzę w Rosji? Władzę de facto, która jest bardzo hermetyczna. Dlaczego sami Rosjanie tak licznie wierzą tej propagandzie wytworzonej przez Kreml, czy putinowską propagandę?
Z jednej strony tak, mamy bardzo dużą część społeczeństwa, która wierzy, popiera z różnych przyczyn. To możemy zacząć od tego, że z jednej strony mamy strefę medialną, także człowiek mam bardzo mocno mieszkający w Rosji, szczególnie na prowincji, mam ograniczony dostęp do mediów. Może i tak, może na własną, jakby z własnej woli szukać więcej informacji i czytać, natomiast jest to coś, co wymaga bardzo dużego wysiłku, więc tak naprawdę taka osoba, która się nie zgadza, czy wątpi, musi po prostu bardzo dużo się starać, aby po prostu dostrzec i dotrzeć do innych źródeł informacji, które na pewno nawet do tej pory w Rosji gdzieś tam są dostępne. Natomiast pierwsza sprawa jest to, że naprawdę scena medialna jest bardzo, bardzo oponowana przez obóz rządzący, przez całą władzę rosyjską. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest tak, że tu mamy długą tradycję, edukacji, takiego patriotyzmu, powiedzmy, może z naszej perspektywy czasami to wygląda idiotycznie i że absolutnie niezgodne z prawdą i tak dalej. Natomiast gdyby komuś przez 20 lat powtarzano te same narracje o jedności, powiedzmy, narodu rosyjskiego i ukraińskiego, o wielkości rosyjskiego imperium w XX wieku, o XIX wieku i tak dalej. Te wszystkie rzeczy mają swój wpływ. A w końcu trzecią rzecz bym powiedział, że jest to taki mechanizm, który działa w czasie wojny w wielu społeczeństwach, że popiera się rząd. Więc to jest też trzeci taki aspekt, że jak mamy wątpliwości, żyjemy w takich czasach, kiedy, cytując takiego znanego intelektualistę Pomerancewa, że nic nie jest realne i wszystko jest możliwe. W takiej sytuacji ludzie przestają, jak mają do wyboru w takich krytycznych sytuacjach, czy wierzyć może jakiejś zagranicznej, czy jakiejś mniejszościowej narracji, czy jakiejś mniejszościowej opowieści o wojnie, czy źródłom informacji, czasami ludzie po prostu wybierają to źródło państwowe. Po prostu to jest taki mechanizm psychologiczny, który się powtarza w wielu krajach przez cały XX wiek i tak dalej, że gdy dochodziło do krytycznych momentów i człowiek, no, choć nie popierał rządu, czy nie popierał wojny, ale kiedy musiał wybrać między rządem a jakimś obcym ciałem, czy obcym krajem, wybierał swój rząd, pomimo tego, że co do zasady nie zgadzał się z jego polityką.
Jasne, panie prezesie, to na koniec podpytam, kiedy ewentualnie możemy liczyć na zakończenie tej wojny. Czy widać jakieś światło w tunelu? Czy to potrwa kilka miesięcy, kilka lat? Jak pan sądzi?
To na pewno, to na pewno jest sprawa długoterminowa. Moim zdaniem.
To każdy odczuwa tą wojnę także w portfelach swoich, tak? A jednak mamy już prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy. Konsekwencje są ogromne, gospodarcze, ale i społeczne.
Tak, więc musimy się przygotować na długą wojnę i musimy właśnie uruchomić takie mechanizmy, aby pobyt tych ukraińskich uchodźców w Polsce był łagodny zarówno dla nas, jak i dla nich, przez to, że część wróci na pewno na Ukrainę, nawet na Ukrainę, która będzie w trakcie wojny. Część wyjedzie dalej na zachód, na północ, na południe. Część tu zostanie przez to, że po prostu zobaczy możliwość zarobienia, zamieszkanie tu i po prostu bycia tu na miejscu. Jest druga sprawa, co na pewno jest odczuwalne w portfelach, to jest to, że ceny surowców na rynku światowym, czy mówimy o energii, czy mówimy o żywności, czy o jeszcze innych surowcach, takich potrzebnych, na przykład potrzebnych naszym przemyśle, to jest coś, co naprawdę ma bardzo duży wpływ na nas. I tu jesteśmy w takim momencie, w którym musimy podejmować szybkie, długoterminowe decyzje, które pozwolą nam się wyzwolić od takich niepewności. Tak naprawdę my jako Unia Europejska, jako kraje zjednoczone, demokratyczne kraje w Unii Europejskiej, musimy w tym momencie podejmować decyzje, które nam pozwolą przetrwać właśnie tą wojnę, nawet nie będąc bezpośrednio stroną tej wojny, pozwolą nam przetrwać tą wojnę w dłuższej perspektywie. Już nie ma sensu myśleć, że to się skończy za parę dni i to wszystko zniknie. Tak naprawdę to już nie zniknie. Ten brak takiej stabilizacji z taką Rosją, którą my dzisiaj widzimy, obserwujemy, takim wielkim mocarstwem upadającym, który próbuje jeszcze udowodnić nam, że coś jeszcze może, to jest niebezpieczeństwo na wiele, wiele lat, więc wszystkie decyzje, które my mamy teraz jako Unia Europejska podejmować, są po to, aby właśnie zabezpieczyć nasz dobrobyt w jakiejś dłuższej perspektywie, właśnie wyzwolić się od tych zależności z Rosją, z niektórymi też innymi krajami autorytarnymi, bo też musimy mieć taką świadomość, że jest to w dalszej perspektywie też ryzykiem dla nas, że to może, co się zdarzyło teraz z Rosją, może się zdarzyć też z innymi krajami, z którymi teraz prowadzimy handel, ale może w przyszłości nie będziemy tego chcieli.
Pana słowa wpisują się w retorykę Załęskiego o zamiarach Rosji, który mówił, że pokazała Rosja to, czego chce i to samo grozi w Warszawie, stąd to ryzyko, na które musimy być uczuleni i z którym musimy walczyć.
Tak, to moim zdaniem ryzyko jest ze strony Polski jest wielkie, natomiast pierwsze i najważniejsze to jest stabilizacja naszego społeczeństwa, tak aby ta wojna nie miała negatywnego wpływu na naszą wewnętrzną politykę, nie miała negatywnego wpływu na politykę europejską, bo najlepszy sposób, jak my możemy pomóc Ukrainie, tak naprawdę jest pomagając nam po prostu tu w Unii Europejskiej, jako obywatele Unii Europejskiej, aby nam żyło spokojniej i lepiej i wtedy możemy i wspierać finansowo, militarnie, w różne sposoby naszych ukraińskich przyjaciół.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Lauryna Zwajciuna, prezes zarządu w Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.